Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. W poprzednich dwóch audycjach zapoznaliśmy się z fortepianem, a dziś taka mała kontynuacja z rodziny młoteczkowych strunowych, mniejszy przyjaciel fortepianu, czyli pianino. Nazwałam je mniejszym przyjacielem, dlatego że pianino ma bardzo dużo cech wspólnych z fortepianem. A więc dziś postaram się przybliżyć wygląd pianina, oczywiście to, co znajduje się w jego wnętrzu i krótką historię powstania tego instrumentu. Nie zabraknie również kilku informacji o pianinie cyfrowym, a na sam koniec audycji, jak to zwykle bywa, będzie rozmowa o pasji do gry na pianinie. Pianino, tak jak już przed chwilą wspomniałam, pochodzi z grupy instrumentów strunowych młoteczkowych. Potocznie można też nazwać tę grupę instrumentów jako instrumenty klawiszowe. W pianinie struny ułożone są pionowo. Instrumenty te posiadają zazwyczaj 88 klawiszy, ale zdarzają się też pianina, które mają ich 85. Ze względu na różną wysokość pianin wyróżniamy trzy ich rodzaje. Małe to jest do 100 cm wysokości i najniższe pianino ma 85 cm wysokości. Średnie od 100 do 120 cm wysokości, duże od 120 cm wysokości w górę i najwyższe pianino ma 170 cm wysokości. Tak jak w przypadku fortepianu, pianino również stroimy za pomocą klucza stroicielskiego. Do takiego strojenia potrzebujemy fachowca, czyli stroiciela. Pianino wymaga strojenia tylko od czasu do czasu, ponieważ jego struny dobrze trzymają odpowiedni strój. Stroiciele coraz częściej używają stroików elektrycznych, czyli tunerów. Z ciekawostek, w pianinie, kiedy mamy założone nowe struny, potrzeba aż 5 strojeń wstępnych. W pianinie struny rozpięte na żeliwnej ramie po naciśnięciu klawisza uderzane są młoteczkami zakończonymi filcem. Natychmiast po uderzeniu młoteczka w strunę ten młoteczek odpycha się od niej i w zależności od siły nacisku oddala się mniej lub bardziej od struny. W przypadku pianina, kiedy chcemy powtórzyć dźwięk, musimy całkowicie zwolnić palec z klawisza. Po zwolnieniu nacisku na klawisz tłumik przybliża się do strun i wycisza ich brzmienie. W ten oto sposób pokrótce opowiedziałam, jak działa mechanizm pianinowy. Z jakich części zbudowane jest pianino? Składa się ono z ramy żeliwnej, drzwi górnych i dolnych, mechanizmu, w tym belki konstrukcyjnej, dźwigni orzecha, dźwigni głównej i dźwigni tumika, listwy pedałowej, w tym samych pedałów, gdzie prawy to forte, lewy to piano, dwóch mostków basowego oraz wiolinowego, kołków zaczepowych, płyty rezonansowej, klawiatury i strun. W pianinach wyróżniamy dwa rodzaje mechanizmów. Mechanizm górno- i dolnotumikowy. Teraz już tylko w starych modelach znajdziemy mechanizm górnotumikowy, ponieważ wyszedł on z użycia na przełomie XIX i XX wieku. Mechanizmy te wyglądem są dość zbliżone do siebie, jedynie w tym mechanizmie górnotumikowym ten tumik posiada jeszcze taki długi pręt tumika. Pedały w pianinie. Większość pianin posiada dwa pedały. Obecnie w nowych instrumentach montowane są trzy. W pierwszych pianinach był tylko jeden. Najczęściej używany jest pedał prawy. Jego zadaniem jest przedłużenie wybrzmienia zagranych dźwięków po zdjęciu palców z klawiszy. Środkowy pedał ma zupełnie inne zastosowanie niż w fortepianie. Wycisza on maksymalnie brzmienie pianina. Po jego wciśnięciu między młotki a struny wsuwa się pasek filcu, co zmniejsza siłę uderzenia młotka w struny. W przedwojennych pianinach zamiast tego pedału instalowano taką gałkę z boku klawiatury z napisem moderator. Użycie lewego pedału powoduje lekkie wyciszenie pianina. Po jego wciśnięciu belka spoczynkowa młotków przesuwa się w kierunku strun, zmniejszając po prostu odległość młotka od struny. Historia powstania pianina. Poprzednikami pianina było klawicyterium, rodzaj klawesynu z pionowym naciągiem strun oraz instrument zwany żyrafą. Jak już wiemy z audycji o fortepianie, pierwszy instrument strunowy z mechanizmem młoteczkowym został zbudowany około 1709 roku. Pierwsze pianino natomiast zbudował Jan Schmidt z Salzburga lub Grinnenberger z Halle w końcu XVIII wieku lub na początku XIX wieku. W 1802 roku Lund skonstruował w Londynie pianino o naciągu skośnostrunnym. Mechanizm pianino nowy ulepszył i opatentował Robert Wornum w 1826 roku. Rozwiązanie to było na tyle dobre, że stosuje się je do dziś. Jedyną modyfikacją jest zastosowanie właśnie innego tumika, o którym wspomniałam już wcześniej. Konstruktorami pianin byli także m.in. Bechstein, Blüthner, Bösendorfer i Pleyel. Pianino zdobyło popularność w drugiej połowie XIX wieku, gdy w mieszczańskich domach zaczęło wypierać fortepian z powodu niższej ceny i mniejszych rozmiarów. W Polsce po II wojnie światowej pianina były produkowane w następujących fabrykach: Defil w Lubinie, Kalisja w Kaliszu, która to zawiesiła działalność 20 września 2007 roku, i w legnickiej fabryce fortepianów i pianin w Legnicy oczywiście. Teraz przybliżę trochę postać pianina cyfrowego. Jest to instrument muzyczny zaliczany do elektrofonów elektronicznych. Jest on często mylony z keyboardem, między innymi dlatego, że obecnie różnice między tymi instrumentami są coraz mniejsze. Pianino cyfrowe wyróżnia się dokładniejszym i bardziej realistycznym niż w przypadku keyboardu odwzorowaniem dźwięku klasycznego pianina oraz tak zwaną ważoną klawiaturą o właściwościach fizycznych i dynamice bardziej zbliżonych do klasycznego pierwowzoru. W obecnych czasach wiele keyboardów także posiada realistyczne brzmienie i ważoną klawiaturę, a pianina cyfrowe możliwości używania ich także jako keyboardów. Pianino cyfrowe w przeciwieństwie do keyboardu zawsze powinno posiadać pedały lub choćby jeden pedał. Ponadto spełnia ono często również rolę klawiatury sterującej. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu trochę postać pianina, a więc już teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy o pasji do gry na pianinie. Dziś w studiu Radio Rodzina Goszczę Sebastiana Pawelca. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, Wiki.
Pierwszym pytaniem, które zawsze zadaję w tej audycji, wzbudza takie początkowe wspomnienia z danym instrumentem. I tak też chciałabym, abyśmy powrócili właśnie tymi wspomnieniami do samego początku przygody z pianinem. Skąd u ciebie wziął się właściwie ten pomysł, aby zacząć grać na tym instrumencie?
Pomysł na pewno wynikał z osoby mojego ojca. Był muzykiem, grał na bardzo wielu instrumentach, w tym na instrumentach klawiszowych. I mimo tego, że w moim domu de facto instrumentów klawiszowych jako tako nie było, bo zdecydowanie częściej widywałem go z gitarą, no to gdzieś zawsze rodził się ten zalążek tego, że muszę na czymś grać. Koniec końców, kiedy doszło do tego, na czym będę grać, osobiście chciałem być gitarzystą, dlatego często powtarzam, że jestem gitarzystą grającym na klawiszach. Ale koniec końców za namową taty w końcu zdecydowałem się na instrumenty klawiszowe. I osobiście, patrząc przez pryzmat czasu, na pewno tego nie żałuję.
A ile miałeś lat, kiedy rozpocząłeś naukę gry na pianinie?
Jej, około 8-9 lat.
Pozostając jeszcze przy tych początkach samej nauki gry, jakie dla ciebie były te początki? Trudno było zacząć grać, czy raczej łatwo?
Jej, to było przewspaniałe, kiedy z tych wszystkich białych i czarnych klawiszy po chwili powstaje jakaś melodia. Było na pewno trudne, aczkolwiek wtedy pasja do tego była tak ogromna, że nie myślałem za bardzo o tym, kiedy to załapię, kiedy to zacznie dobrze wychodzić, tylko byłem zafascynowany tym, że cokolwiek z tego wychodzi. Mm-hmm.
A właśnie, czy od razu zacząłeś naukę w szkole muzycznej wraz z powstaniem właśnie tego pomysłu z rozpoczęciem gry na pianinie, czy raczej później?
Nie. Początki były pod okiem taty. Później minęło, bo ja wiem, roczek. Wylądowałem w prywatnej szkole muzycznej pana Adama Fulary. Za co Bogu dziękuję, bo to była fantastyczna szkoła. Dopiero później zaczęła się moja mała przygoda z szkołą muzyczną pierwszego stopnia, drugiego stopnia, w międzyczasie jakaś nauka prywatna. Na pewno nie od razu od szkoły muzycznej czysto państwowej.
Czyli jednak na początku próbowałeś własnych sił z pomocą taty.
Zgadza się.
Jak teraz wyglądają u ciebie ćwiczenia? Ile czasu poświęcasz na grę? Czy jest to codzienna styczność z instrumentem, czy raczej nie ma na to czasu?
Jejku, tyle ile się da. No, w tempie mojego dzisiejszego życia ciężko znaleźć na to chwilę każdego dnia. No niestety, jest jak jest. Ale tak naprawdę chociażby przechodząc obok jakiegokolwiek instrumentu, czy to jest gitara, czy to jest fortepian, zawsze de facto przejdę chociaż na chwilkę. Oprócz tego próby, oprócz tego jakkolwiek jest zaplanowane, rzadko, bo rzadko, ale zawsze, jakieś ćwiczenia. Ciężko z tym po prostu zerwać, jeśli ktoś do tego się przyzwyczaja przez naście lat.
Wspomniałeś o próbach, a więc może trochę też opowiesz o swojej przygodzie z zespołem, w którym grasz. Kim tam jesteś?
Tak, jestem technicznym i podaję wodę. Nie, zespół Bluesmanki. Pozdrawiam serdecznie całą kapelę. Fenomenalni ludzie, fenomenalna muzyka. Jestem tam pianistą i hamondzistą, organistą. Coś w tym rodzaju.
Czy bardziej wolisz grać na pianinie takim klasycznym, czy jednak bardziej przypadło ci do gustu pianino elektryczne?
Oj, to jest bardzo złożone pytanie.
Tak, możesz też jeszcze tak dopowiem, możesz jeszcze opowiedzieć może różnice, jakie są pomiędzy tymi dwoma pianinami.
To jest, o tym można by napisać książkę. Fortepian klasyczny sam w sobie jest piękny, jest liryczny, jest romantyczny, bywa zaskakujący i tak dalej, ale mimo wszystko instrumenty, jak chociażby Wurlitzer, czy jak chociażby organy Hammonda, dają kompletnie inne spektrum. Mimo tego, że na tym gra się kompletnie inaczej, szczególnie na organach Hammonda, o tyle daje to niewiarygodne możliwości. Szczególnie tak jak zaśmiałem się na początku tej audycji z tego, że miałem być jak Slash Gibson. Szczególnie kiedy lubi się przesterowane brzmienia, a koniec końców gra się na fortepianie. Właśnie instrumenty typu klawinet, Wurlitzer czy pianino Fendera dają właśnie swego rodzaju możliwość rozwijania się też w tę stronę. Rozwijania się w stronę przesterowane brzmi w stronę czegoś zaskakującego, czegoś, czego taki typowy słuchacz, który widzi gościa przy klawiszach, się nie spodziewa.
Przechodząc w sumie już dalej do następnego pytania. Trochę czasu już się znamy, prawda? A gdzieś ta kwestia jakoś mi uciekła. Czy tworzysz też własne utwory na pianinie?
Zaczynając od genezy tego, jak gram, większość czasu de facto improwizuję. Mam cichą nadzieję, że moi kochani nauczyciele ze szkoły muzycznej tego nie słyszą. Tak więc improwizacja to jest swego rodzaju tworzenie utworu na uszach słuchacza. To jest ciągłe, komponowanie, ciągłe tworzenie, więc jeśli mogę to nazwać kompozycjami, no to tak, owszem, cały czas. Aczkolwiek no naturalnie jest parę utworów, które gdzieś tam są nie tylko wyimprowizowane, ale też zapisane, chociaż jakoś nie mam ostatnimi czasy parcia do tego, żeby specjalnie je gdzieś promować.
A gdzie najczęściej udaje ci się grać?
No patrząc przez pryzmat muzyki bluesowej, no to są to puby. To jest zdecydowane spektrum całego życia koncertowego takiej kapeli jak nasza. No za czasów szkoły naturalnie były to no, wszelkiego rodzaju aule, jak CKIS, jak to miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Czy naturalnie aula naszego kochanego technikum, czy szkoły muzyczne. Wiadomo, to wszystko się kręciło jednak wokół tego samego. Aczkolwiek jedne i drugie koncerty miały w sobie dużo swego rodzaju magii. No bo naturalnie, mimo tego, że jest kompletnie coś innego, no bo jednak ciężko porównać piękną aulę Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu do jakiegoś delikatnie zabrudzonego, pachnącego browarem pubu. No to i tak jedno i drugie ma w sobie ten sam mianownik.
Jakie emocje towarzyszą ci podczas koncertów, które gracie z zespołem?
No za każdym razem inne, zdecydowanie. Mhm. Szczególnie patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje wokół. Tego, jakich ludzi się spotyka przed, jakich ludzi się widzi w trakcie, jak odbiera to publiczność. Za każdym razem ten koncert jest inny, chociaż na pewno dochodzi do swego rodzaju pozbawienia jakiejkolwiek myśli, bo w momencie, kiedy muzyk jest na scenie, to może wyglądać zabawnie, albo może wyglądać jak ładnie zagrana sztuka teatralna, ale wtedy człowiek nie skupia się na tym, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda, jak się zachowuje, po prostu idzie za tym, co gra. Tak więc ciężko to nazwać jedną emocją, ale to na pewno jest uczucie niepowtarzalne i na pewno ciężkie do zrozumienia dla kogoś, kto nigdy na scenie nie był.
I właściwie kończąc już naszą rozmowę, czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby rozpocząć grę na pianinie?
Nie skupiajcie się tylko na tym, bo miałem styczność z wieloma dzieciakami, które chciały na siłę grać, tylko i wyłącznie grać, być najlepsze, najzdolniejsze, najszybsze. I koniec końców kończyło się na tym, że w pewnym momencie życia musi dojść do momentu, gdzie nie masz o czym grać. Jednak każdy utwór, czy etiuda rewolucyjna Chopina, czy wszelkie bluesy Johna Lee Hookera, to są utwory o czymś. To nie są utwory o tym, że ćwiczę, tylko to są utwory o emocji, o przeżyciach, o przygodach, o wszystkim. Tak więc zamiast tylko i wyłącznie skupiać się na tym, żeby biec za własną ambicją i samemu siebie rozwijać, może pomyślmy też o tym, żeby mieć o czym grać.
Pięknie powiedziane. Cudownie.
Dziękuję.
Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moim dzisiejszym i Państwa gościem był Sebastian Pawelec, którego możecie Państwo spotkać od czasu do czasu właśnie na koncertach zespołu Blues Monkey, w którym to, jak mogliśmy usłyszeć w audycji, Sebastian gra na pianinie i na
organach
Hammonda. Tak jest. Dzięki.
Dziękuję.